Znajdujemy się dziś w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Fizyki Słońca, a ze mną jest dr Marek Stęślicki, astronom heliofizyk, który pracuje właśnie w tym miejscu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy tutaj, ponieważ to właśnie tu powstały pierwsze polskie eksperymenty kosmiczne. Powiedzmy, kiedy to było i co to za eksperyment?
W roku 70 po raz pierwszy został wystrzelony polski eksperyment kosmiczny, który miał na celu obserwacje Słońca w zakresie rentgenowskim, zbadanie obszarów aktywnych słonecznych i zmierzenie temperatur w tych obszarach. To się po raz pierwszy udało zrobić.
To urządzenie stoi przed nami właśnie. Jak ono wygląda?
To jest taki dość prosty teleskop, który zawiera w sobie kilka różnych filtrów, takich specjalnych filtrów, które przepuszcza jedynie wybrane pasma w zakresie promieniowania rentgenowskiego. No i po przejściu przez te filtry jest wykonywane coś w rodzaju zdjęcia Słońca i porównywanie tych zdjęć wykonanych przez różne filtry pozwala na ocenienie temperatury tych źródeł emisji promieniowania rentgenowskiego na Słońcu. W naszym przypadku to były obszary aktywne, co pozwoliło w tym roku 1970 pokazać, że to są bardzo gorące obszary, które mają temperatury rzędu kilku milionów stopni.
I to urządzenie, które tu widzimy, ono faktycznie w 1970 roku było w kosmosie i do nas powróciło.
Tak, to był eksperyment rakietowy, czyli taki eksperyment, na którym urządzenie jest wysyłane w kosmos powyżej atmosfery ziemskiej na stosunkowo krótki czas, ponieważ to nie jest pełna orbita ziemska. To urządzenie znajdowało się w kosmosie powyżej atmosfery ziemskiej około 20 minut. No i po tych 20 minutach spadło na Ziemię na spadochronie i mogliśmy je odzyskać, dlatego mamy je ze sobą w tej chwili.
Jak potem uzyskaliście informacje, które ono przyniosło ze sobą?
W przypadku eksperymentów rakietowych bardzo często robi się to tak, że informacje są zapisywane wewnątrz urządzenia i po prostu potem cię to urządzenie odzyskuje i odczytuje te informacje. Oczywiście współcześnie często też można wysyłać te dane telemetrycznie, czyli po prostu sygnałem radiowym, co się czasami praktykuje, no ale jeśli planujemy odzyskać urządzenie, to często informacje zbierane podczas trwania eksperymentu są zapisywane w pamięci wewnętrznej.
Jak przygotować takie urządzenie, żeby poleciało w kosmos i wróciło w takim stanie nienaruszonym do nas?
Wszystkie urządzenia kosmiczne są stosunkowo wytrzymałe. Naprawdę istotnym momentem misji jest jej start, ponieważ wtedy mamy bardzo duże przyspieszenia i bardzo duże wibracje. Te przyspieszenia często są dużo większe niż przyspieszenia podczas lotów załogowych kosmicznych, ponieważ rakiety dużo szybciej osiągają orbitę w takich eksperymentach niezałogowych, a w przypadku eksperymentów rakietowych te rakiety są jeszcze szybsze, jeszcze większe przyspieszenia uzyskują i rzeczywiście trzeba bardzo ostrożnie projektować eksperyment tak, żeby wytrzymał te duże przeciążenia w czasie startu. Potem lądowanie tak naprawdę już jest proste. To na pewnej wysokości otwiera się spadochron i na tym spadochronie to urządzenie ląduje na Ziemi. To już jest naprawdę spokojny lot instrumentu w porównaniu z tym, co było na początku w czasie startu.
A skąd był wystrzeliwany ten eksperyment?
To były lata 70, rok 70, no w związku z tym myśmy byli za żelazną kurtyną. To jest eksperyment, który został wystrzelony na radzieckiej rakiecie międzykontynentalnej, balistycznej, której oczywiście była pozbawiona głowicy, tylko zamiast głowicy był wstawiony tam nasz eksperyment. I to było wystrzelone z poligonu w Plesiecku, to jest chyba jeszcze nie Karelia, ale już blisko, w każdym razie taka północna część, europejska północna część Rosji.
A potem wylądowało na terenie Polski?
Nie, też w pobliżu, tam gdzieś północnej Rosji, skąd to zostało odzyskane. Te eksperymenty rakietowe zwykle daleko od miejsca startu nie lądują, to jest najwyżej kilkaset kilometrów.
Jak ten eksperyment z 1970 roku przyczynił się do rozwoju polskich badań kosmicznych?
To był pierwszy eksperyment kosmiczny w Polsce wykonany i sukcesem zrealizowany. I rzeczywiście bardzo istotne informacje ze względów naukowych przyniósł. W zasadzie można powiedzieć, że przełomowe. To w każdym razie jedne z pierwszych, tak jak już mówiłem, jedne z pierwszych informacji dotyczących temperatur w obszarach aktywnych na Słońcu. To, te, te, tego typu pomiary były robione do tej pory bardzo rzadko, chyba dwa razy wcześniej. No i pokazaliśmy w Polsce, że też potrafimy taki pomiar istotny naukowo zrobić z przestrzeni kosmicznej.
Obok nas stoi jeszcze jedno urządzenie. Co to jest?
No to już jest urządzenie z dużo późniejszego czasu. To jest z lat 90. W latach 90. już w Polsce zaczęliśmy robić pierwsze eksperymenty orbitalne, czyli nie takie wystrzeliwane na rakietach, które wracały potem na spadochronach, ale takie, które były umieszczane na orbicie okołoziemskiej. I to jest urządzenie, to się nazywa RF-15. To było takie urządzenie, teleskop obrazujący Słońce, Słońce w promieniu rentgenowskim. I to był też jeden z pierwszych teleskopów, który pozwalał na wykonanie obrazu Słońca w promieniowaniu rentgenowskim, ponieważ wykonanie czegoś w rodzaju zdjęcia Słońca czy jakiegoś obiektu w promieniowaniu rentgenowskim jest bardzo trudne, ponieważ promieniowanie rentgenowskie trudno jest skupić. Nie ma soczewek, które by pozwalały na dobre skupienie promieniowania rentgenowskiego na jakimś detektorze. Dlatego trzeba w sposób bardzo pośredni wykonywać obrazy Słońca w promieniowaniu rentgenowskim. Na ogół to się robi przy zastosowaniu tak zwanych apertur kodowanych. I na podstawie obrazu, który się uzyskuje za taką aperturą kodowaną, można odtworzyć to, jak wyglądał pierwotny obraz Słońca. I tego typu urządzeniem był ten instrument RF-15, który dodatkowo wykorzystywał to, że cała satelita obracał się wokół własnej osi w kierunku do Słońca i można było też wykorzystywać ten obrót do odtwarzania obrazu rentgenowskiego Słońca.
To, co widzimy na stole, to jest brat bliźniak tego urządzenia, które poleciało w kosmos.
Tak, ponieważ jeśli my mówimy o instrumentach, które zostały wysłane na orbitę okołoziemską, to one oczywiście nie wracają na spadochronach. No albo zostają, jeśli to jest orbita odpowiednio wysoka, albo orbita okołosłoneczna, nie okołoziemska, to zostają w tej przestrzeni kosmicznej już na grube miliony lat. Jeśli to jest niska orbita okołoziemska, to po pewnym czasie tego typu instrumenty są spalane w atmosferze. W związku z tym my nie mamy oryginału naszego eksperymentu. Ten oryginał chyba ciągle jeszcze lata w przestrzeni kosmicznej, bo to była dość daleka orbita. Natomiast my mamy jego kopię. To trudno to nazwać, że to jest kopia, to jest właśnie bardziej brat bliźniak, ponieważ zwykle w przypadku eksperymentów orbitalnych, kosmicznych, wykonuje się dwa egzemplarze, tak zwane egzemplarze lotne. Jeden z nich wysyła się w kosmos, drugi jest takim zapasowym egzemplarzem, który czasami w wypadku jakichś problemów można podmienić na ten planowany do wysłania w kosmos, ale bardzo często się po starcie ten egzemplarz zapasowy czy egzemplarz bliźniaczy wykorzystuje do różnego rodzaju rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić z instrumentami przestrzeni kosmicznej. Po prostu mamy taki instrument, dokładnie taki sam na stole i możemy testować różne rozwiązania na tym instrumencie, jeśli na przykład musimy rozwiązać jakiś problem, który wynikł na orbicie.
Jak w przypadku tego instrumentu ściągnęliście informacje z niego?
Tu w przypadku eksperymentów orbitalnych to jest po prostu telemetria, czyli są bazy na Ziemi w różnych miejscach rozłożone, które odbierają sygnał radiowy specyficznie zakodowany z satelitów.
Jakie jeszcze ciekawe instrumenty możemy znaleźć na Waszej wystawie?
No jest bardzo dużo teleskopów i spektrometrów rentgenowskich, które my właśnie wysyłaliśmy od lat 70. Przede wszystkim nasz zakład specjalizuje się w obserwacjach w zakresie rentgenowskim Słońca czy korony słonecznej. No jest mnóstwo eksperymentów, które były wysyłane na rakietach. To są oryginały, które mamy, te, które były w kosmosie i wylądowały na spadochronach. No i bardzo dużo tych takich bliźniaczych kopii eksperymentów orbitalnych, które albo już się spaliły, wracając z orbity w atmosferze, no albo ciągle jeszcze latają, ale już na nieczynnych satelitach.
Znajdujemy się w Zakładzie Fizyki Słońca i to, co myślę jest, może być dla wrocławiana istotne, to to, że Wrocław jest jednym z ważniejszych ośrodków w tym kontekście, w kontekście badań słonecznych w Polsce.
We Wrocławiu jest najwięcej heliofizyków na metr kwadratowy, to na pewno. To jest największy ośrodek heliofizyczny w Polsce i tak naprawdę to na świecie, ponieważ tak na świecie heliofizyków też za dużo nie.
Jeżeli mówimy o badaniach słonecznych, co tutaj badacie?
My się zajmujemy badaniem aktywności słonecznej, czyli obserwacja, głównie analizujemy obserwacje Słońca w tym najbardziej energetycznym zakresie widma, w promieniowaniu ultrafioletowym i rentgenowskim, głównie rentgenowskim. Zajmujemy się rozbłyskami słonecznymi, czyli tymi gwałtownymi uwalnieniami energii w koronie słonecznej, które oczywiście mogą uwolnić bardzo dużo pola magnetycznego i cząsteczek, które mogą dotrzeć do Ziemi, powodując różnego rodzaju zakłócenia na orbicie okołoziemskiej, czy też na powierzchni Ziemi, no i również tworzą nam piękne zorze polarne.
Wysyłacie również instrumenty w kosmos?
Tak, w tej chwili przede wszystkim we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i z NASA. Mamy kilka eksperymentów, które obecnie są w kosmosie, pracują w kosmosie. To jest jednym z tych instrumentów jest na przykład teleskop Styx do obserwacji Słońca w twardym promieniowaniu rentgenowskim. On jest na pokładzie misji Solar Orbiter. Jesteśmy dość mocno zaangażowani w misję Proba 3 Europejskiej Agencji Kosmicznej i w przyszłym roku wystartuje misja CUBIX, która jest misją NASA, w którą też jesteśmy dość mocno zaangażowani.
Niedawno w mediach pojawiła się też informacja, że został sfotografowany biegun Słońca, który dotąd nie był nam znany i to wy również przyczyniliście się do tego.
Trochę daleko powiedziane, że myśmy się do tego przyczynili. My jesteśmy oczywiście zaangażowani w europejską misję Solar Orbiter. Tak jak już mówiłem, jesteśmy tam bardzo silnie zaangażowani w teleskop Styx. Wrocławskie zespoły z Uniwersytetu są zaangażowane w koronograf METIS. Na tej misji Solar Orbiter jest oczywiście też kilka innych instrumentów, ale sama misja to jest misja, która znajduje się na orbicie okołosłonecznej, nie okołoziemskiej, także krąży wokół Słońca, podobnie jak inne planety. Solar Orbiter znajduje się stosunkowo blisko Słońca, najbliżej podchodzi do Słońca, mniej więcej na odległość 1/3 odległości do Ziemi, czyli to jest mniej więcej taka odległość jak orbita planety Merkury. Dodatkowo w tym roku dzięki tak zwanej asyście grawitacyjnej, czyli pomocy grawitacyjnej ze strony planety Wenus, został wyniesiony na taką orbitę, która jest powyżej płaszczyzny ekliptyki, czyli powyżej orbit wszystkich innych planet i jednocześnie powyżej równika słonecznego. Na razie to jest stosunkowo niewielki kąt, bo to jest rzędu 17 stopni. Ale to już pozwala na to, żeby spojrzeć w kierunku biegunów Słońca. W tym momencie jest Solar Orbiter, można powiedzieć, jak poniżej ekliptyki, czyli patrzy na biegun południowy Słońca. Za około 100 dni będzie w drugiej części swojej orbity, czyli będzie patrzył na biegun północny. W przyszłym roku jest planowana kolejna asysta grawitacyjna z planety Wenus i ten kąt będzie coraz bardziej zwiększany i za 3 lata osiągnie 33 stopnie. Także już stosunkowo pod dużym kątem będzie mógł Solar Orbiter patrzeć na bieguny słoneczne.
Gościliśmy dziś w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Fizyki Słońca i rozmawialiśmy z doktorem Markiem Stęślickim. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.